Dzień dobry. Paulina Henik-Kloska, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, jest moim gościem. I teraz, proszę Państwa, przedstawiamy partię. Polska, to wiemy. I teraz 2050.
2050, jak pan powie inaczej, będzie pan mówił inaczej na antenie, przedstawię panu słoik, żeby wrzucił pan karę.
No właśnie, podobno jak się u was powie 2050, to jest kara.
Jest kara w zależności od zamożności portfela 2050, 2050 albo 2050, może pan wybrać.
To w takim razie, pani poseł, zostawmy. Partia Szymona Hołowni, proszę państwa, to jest ta partia. I przed panią, i przed pani koleżankami i kolegami z koła będzie decyzja, jaką komisję poprzeć. Bo wszyscy chcą badać sprawę podsłuchów, tylko każdy jakoś inaczej. Platforma chciałaby badać głównie to, dlaczego kupujemy więcej węgla za rządów PiS, a PiS chciałby badać sprawę sprawę przekupstwa, sprawę łapówek, które miał brać Donald Tusk, Sławomir Nowak i nie wiadomo kto tam jeszcze. A wy co chcielibyście zbadać?
Tak naprawdę spór o to, czy to by miała być komisja weryfikacyjna, śledcza, czy może połączona, jak chce Paweł Kukiz z Pegasusem, to w gruncie rzeczy jest spór jałowy, który ma tylko rozmydlić ten obraz i upolitycznić sprawę, a nie dowie się jakiejś teorii. W gruncie rzeczy dla mnie ważny jest zakres działania tej historii, tej komisji. I myślę, że pan redaktor, ale też wielu naszych słuchaczy chętnie by się dowiedziało, jaki jest wpływ rosyjskich pieniędzy i służb na polską politykę. I to jest w zasadzie kluczowe. Ja naprawdę chciałabym wiedzieć...
Ale jak można to zbadać, pani zdaniem?
No, ja bym chciała wiedzieć na przykład, co i kto i w czyim interesie wstrzymuje od lat w Polsce transformację energetyczną. Przecież brak tej transformacji uzależnia nas w gruncie rzeczy od wpływów rosyjskich i od ich surowców.
Tak, tylko pytanie, które ja zadaję jako człowiek, który patrzył na niejedną komisję śledczą, to jest pytanie, czy pani wierzy, że komisja śledcza jest w stanie dojść do prawdy i powiedzieć nam, gdzie w polskiej polityce mieszają Rosjanie.
Wiadomo, że to jest spektakl trochę polityczny. Ja bym osobiście, ja bym wolała mieć w Polsce naprawdę skuteczne, apolityczne służby, które by nam przyniosły na talerzu prawdę i pokazały, jak jest.
Ale tylko, że ja patrzę na politykę... są komisje śledcze i teraz pytanie brzmi tylko tyle. Czy w Polsce nie mamy za dużo spektaklu, a za mało dochodzenia do jakiejś prawdy?
To powtórzę. Tak, chciałabym służb, które przyniosłyby nam prawdę na talerzu i pokazały, jaka jest prawda w tym obszarze.
A jak pani będzie głosowała?
No, szczerze mówiąc, nie wierzę, że dojdzie do głosowania w tej sprawie w polskim parlamencie, tak samo jak nie doszło do głosowania w sprawie komisji do spraw Pegasusa, którą Paweł Kukiz obiecywał.
Wniosek jest od 10 lutego. Wniosek o tę komisję jest od 10 lutego.
Spodziewam się, że będą przerzucać się rodzajem komisji, która powinna powstać i zakresem, którym powinna się zająć.
Pani poseł,
do wyboru.
Co dalej z 500+, bo PiS straszy, że jeżeli oni przegrają, to wy na pewno zabierzecie 500+. Szymon Hołownia uspokaja, opozycji nie wolno rezygnować z 500+, wpychając setki tysięcy polskich rodzin w ubóstwo.
Nie ma takich planów, by ktokolwiek chciał w Polsce 500+ zabierać. Jest prosty powód. Od początku mówiliśmy, że te pieniądze raz dane zostaną zabudżetowane w domowych portfelach i nikt, żadna siła polityczna nie będzie ich zabierać. Dzisiaj jest przestrzeń do szukania oszczędności w budżecie, ale zupełnie gdzie indziej.
Kiedy należy wierzyć pani Paulinie Henik-Krosce? Teraz, kiedy mówi, że nikt nie chce zabierać 500+, czy wtedy, kiedy poseł Paulina Henik-Kloska głosowała przeciwko 500+, a może wtedy, kiedy rok po tym głosowaniu twardo mówiła na konferencji prasowej, że program 500+ to nie tylko wyłudzenia, to także dezaktywizacja kobiety na rynku pracy, potężny dług, który zaciągamy na konta naszych dzieci, ale także elementarna niesprawiedliwość. Znaczy, ja nie znam surowszej krytyki 500+, niż ta, którą pani wygłosiła.
Panie redaktorze, każdy ma prawo zmienić zdanie.
Pani zmieniła w tej sprawie zdanie?
Znaczy, prawda jest taka, że widzę na przykład fakt, że 500+ pomogło kobietom, które były poddawane presji ekonomicznej, przemocy ekonomicznej.
Ale pani rok po głosowaniu...
I był taki efekt...
I jeszcze wtedy głosiła twardo 500+ to zło, to wyłudzenia, to elementarna niesprawiedliwość.
Trochę się pan tutaj... rozpędził.
Chciałby pani jeszcze raz ten cytat?
No, wyłudzenia to nie mówiłam.
Przepraszam bardzo. Konferencja prasowa wraz z Ryszardem Petru 6 czerwca 2017. Program 500+ to nie tylko wyłudzenia, to także dezaktywizacja kobiety na rynku pracy, to potężny dług, który zaciągamy na konta naszych dzieci, ale także elementarna niesprawiedliwość.
To już...
Mogę to powtarzać 3 razy.
Ale
to
panie redaktorze, tak jak powiedziałam, każdy ma prawo zmienić zdanie. I teraz kwestia wygląda tak.
A to kiedy oczywiście, można pani wierzyć? To jest tylko to, o to pytam, bo ja rozumiem, że pani zmieniła zdanie i zastanawiam się, czy jak pani dojdzie do władzy, to nie zmieni pani zdania ponownie.
A nie pozna pan mojego zdania, jak będzie mi pan przerywał, panie redaktorze. Chcę je wygłosić.
Ale które z kolei teraz jest aktualne?
Nie,
to proszę
panie redaktorze, moje zdanie jest wciąż takie aktualne. 500+ miało negatywny wpływ na rynek pracy, ale ten efekt...
Nie miało.
Terminowo miało. Nie, no, właśnie pani, po roku.
No właśnie nieprawda. No.
Ale de facto efekt się
skończył. Pani jest z wykształcenia ekonomiczne, jeśli się nie mylę.
Jestem po Akademii Ekonomicznej i po Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza.
Liczby. Bezrobocie, odkąd przejął władzę PiS, spada. No teraz ostatnio chwilowo mniej, ale... W 2015 roku, w grudniu 2015, bezrobocie wynosiło 10%, 9,8%, okay? Teraz 5%, 5,1%.
Ale pan mówi o bezrobociu, a my mówimy o aktywności zawodowej. To no są zaraz, dwie różne...
Ja wiem, tylko że...
Aktywność zawodowa Polaków wcale się nie...
Mówiliście, że kobiety rzucą pracę, bo zadowolą się 500+. Swoją drogą, co to musiała być za praca, skoro 500+ miałoby je skłonić do tego, by zostać w domu? Ale zostawmy to.
Ale,
tak się nie stało po prostu.
Ale teraz mogę? Dwa zdania. Bo pan redaktor powiedział ich bardzo wiele. Generalnie pierwszy efekt 500+ był taki, że faktycznie aktywność zawodowa po stronie kobiet, i jestem w stanie to udowodnić na liczbach, o które pan pyta, ale nie mam ich pod ręką w tej chwili, spadła.
Czyli nie jestem w stanie?
Potem, nie wiedziałam, że będziemy o tym rozmawiać. Natomiast potem ten efekt oczywiście się wygładził i dzisiaj...
Pani poseł, to jest...
Ja
mam inne pytanie, bo ja rozumiem, że pani mówi, że pani zmieniła zdanie. Pani krytykowała ostro 500+, teraz je pani chwali. To jest tylko pytanie, czy pani po wyborach nie zmieni zdania znowu?
Nie, nie ma powodu, dla którego nie ma w ogóle możliwości, tak jak powiedziałam, i pod tym podpisaliśmy się już przed wyborami w 2019 roku, by jakakolwiek siła polityczna zabierała 500+. I proszę tym nie straszyć Polek i Polaków, bo to jest fałszywy strach.
Ja nie straszę nikogo. Ja mam przed sobą osobę, która głosowała przeciwko 500+, która ten program ostro krytykowała, i pytam, czy zmieni zdanie.
Ale
mam inne pytanie. Czy po wyborach rozbroicie polską armię? Generał Mirosław Różański, wasz czołowy ekspert, mówi, że będzie krok, który będzie wymagał pewnej odwagi, ale niektóre z tych umów, które zawiera minister Błaszczak, należy rewidować, niektóre trzeba będzie zredukować, a niektóre z umów, mówię z całą odpowiedzialnością, może trzeba będzie zerwać. Czego nie powinniśmy kupować? Jakiej broni nie powinniśmy kupować?
To ja powiem tak. Cieszę się bardzo, że pan redaktor zadał to pytanie, bo generalnie mogę zapewnić, że nikt z Polski 2050 nie będzie zachował się tak jak Antoni Macierewicz, który zrywając umowę na Karakale w zasadzie pozbawił polskich żołnierzy dobrego sprzętu na kolejne lata.
Czego nie należy kupować? Z tym pytaniem przechodzimy do radia RMF24, do interi.pl. Tam również spytamy, czy nie nowoczesna.
Polska 2050.
Pani była w nowoczesnej. Tak, Polska 2050 zmieniła zdanie w sprawie muru na granicy z Białorusią. Porozmawiamy o wielu innych sprawach i o miłości będzie, proszę państwa, ale to w internecie. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Zanim o miłości, to jeszcze dokończmy sprawę... Sprawę sprzętu. Generał Mirosław Różański to jest wasz czołowy ekspert. I on mówi wprost, część zredukujemy, część kontraktów zerwiemy.
Panie redaktorze, doradcy są po to, by doradzać politycy, by podejmować
decyzje.
Czy nie
będziecie słuchać Mirosława Różańskiego,
Stanowisko,
to po co wam doradzę?
Stanowisko Polski 2050 uzgodnione na zarządzie przy udziale Szymona Hołowni brzmi wyraźnie. Nie będziemy wypowiadać żadnych umów i zachowywać się jak Antoni Macierewicz, ale zweryfikujemy...
To po co wam doradca, który mówi inaczej?
My mówimy wprost, zweryfikujemy wszystkie te umowy, które obecnie zostały zawarte przez
ludzi. Ale jak to zweryfikujemy, skoro z drugiej strony niczego nie zmienimy?
Nie. Już no, po to, żeby wycisnąć z nich maksa. Dzisiaj polski rząd zachowuje się jak klient, który wchodzi do sklepu i mówi, biorę wszystko. I nie patrzę
jak
ani
to
na
pani
cenę,
powiedzieć. Wie pani, co się dzieje na Ukrainie?
Nie, no wiem, ale mówi, ale nie patrzy na cenę i nie negocjuje żadnego offsetu.
Nie, no jasne, my powinniśmy teraz negocjować, że być może za 25 lat albo za 30 coś do nas przyleci. Zresztą generał Różański mówi wprost, czołgi chcemy ich za dużo. Wyrzutnie HIMARS w takiej liczbie są nam niepotrzebne i zapowiada audyt i rezygnację z F-35, bo jesteśmy za małym krajem, albo jakieś inne powody za tym stoją. No w każdym razie to nie moje słowa, to wasz czołowy ekspert. A pani mówi, nie będziemy go słuchać.
Nie, no powiedziałam, eksperci są od doradzania politycy, od podejmowania decyzji.
Czyli nie będziecie słuchać generała Różeńskiego, dobrze to rozumiem, tak?
Panie redaktorze, powiedziałam
panu... proszę nas uspokoić, powiedzieć tak,
ale powiedziałam to już, że nie wypowiemy żadnych umów, nie będziemy Macierewiczem, który jest szkodnikiem. Polscy żołnierze zasługują na najlepszy sprzęt.
Nie będziecie Różańskim. Dobrze, to zrozumiałem.
Nie, nie będziemy Macierewiczem.
Ale Różański mówi teraz, niech się pani Macierewiczem z łaski swojej nie zasłania, dlatego że Macierewicz to jest inna bajka.
Ale możemy mieć inne zdanie niż ekspert jako politycy.
Czołowy i wasz ekspert, partii. Najważniejszy wasz ekspert, przedstawiany przez was jako wasz najważniejszy ekspert. To nie jest jakiś człowiek, którego wyciągnąłem z ósmego szeregu. No,
ale panie redaktorze, nie moja wina, że nie przyjmuje pan do wiadomości tego, co
ja
mówię.
Wszystko przyjmuję to, co pani mówi, tylko nie moja wina, że pani raz mówi tak, a raz siak.
Nie, no jak, ale w którym... Kiedy
w
mówiłam, że wypowiemy...
Nie,
kiedy Macierewicz wypowiedział Karakale, mówiłam wyraźnie, że trzeba zachowywać ciągłość państwa i zobowiązania podpisywanymi umowami. I
ale
teraz też trzeba tę umowę
pani oryginalność.
Zachować.
Chcę powiedzieć, że docenia pani oryginalność. Pani nie mówi o Kaczyńskim. Pani mówi o Macierewiczu.
Ja
to doceniam, naprawdę doceniam, że jakieś inne nazwisko się pojawia. Ale przecież ja, znaczy, jeżeli by chciałaby pani powiedzieć coś o Macierewiczu czy o Kaczyńskim, to ja zaraz dam pani minutę, albo no...
Nie chcę
pani wszystko
mówić.
Nieźle powie, tak?
To ja chcę mówić o tym, co będzie w przyszłości w Polsce. Że panie redaktorze,
ja
powtórzę po raz
te
trzeci.
Słowa i tyle. Dobrze,
ale powtórzę po raz trzeci. Już to... Nie będziemy wypowiadać umów, natomiast zweryfikujemy te umowy pod kątem tego, czy idzie tam coś więcej wycisnąć. A dla polskiej armii, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i dla polskiego budżetu. Dzisiaj mamy dwa problemy. Ja się zgadzam. Musimy odbudować przemysł obronny. Pan redaktor mówił o przykładzie ukraińskim. Tam widać, że przemysł obronny jest podstawowym zapleczem frontu i dostarczanie przez niego na front amunicji produkowanej na co dzień na Ukrainie jest sporym zapotrzebowaniem dla polskiej, dla ukraińskiej armii. I ten przemysł obronny w Polsce też trzeba jak najbardziej odbudować.
Dobra.
I mamy jeszcze jeden problem. Rząd robi zakupy, a nie ma na nie pieniędzy. Pan wie, że w poniedziałek sesja Banku Gospodarstwa Krajowego, która miała pozyskać pieniądze, sprzedając obligacje na między innymi rzecz Funduszu Uzbrojenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, została odwołana, bo dzisiaj jest problem w tym, że Polska ma problem z pozyskaniem pieniędzy
dobrze
z rynku.
Mm-hmm.
Polski rząd ma problem z pożyczaniem pieniędzy.
Dobrze, to zostawmy teraz sprawę uzbrojenia. Jeśli można, chciałem tylko spytać, czy w sprawie muru na granicy białoruskiej zmieniliście zdanie? Bo pani mówiła, że ta budowa zasiek nie spełnia swojego celu. Teraz chcecie, krzyczała pani do PiSu, budować mur, a wszyscy mówią, że dalej będzie nieszczelny. Szymon Hołownia mówił, kpił sobie, że no, jeśli wybudujemy jeszcze wyższy mur i jeszcze wyższy mur, to Łukaszenka postawi jeszcze wyższy, większą drabinę, jeszcze większą drabinę.
I to się dzieje.
A Róża Thun powiedziała, że to wszystko pal licho, ale najgorsze są szkody ekologiczne, natura będzie zniszczona i w pięknym terenie będzie stała okropna, ohydna konstrukcja.
No i teraz... to się trochę dzieje, bo pan zapewne widzi te filmiki. Nie wiemy, na jaką
ja
to
nawet
jest skalę.
Widziałem ten mur, proszę pani, na żywo, bo ja jeżdżę, akurat tak się złożyło, regularnie do Krynek, pozdrawiam serdecznie, i w okolice. Więc ja to widzę. Nie jest to rzeczywiście cudo architektury światowej, natomiast rozumiem, że to nie dla urody było stawiane.
Nie, absolutnie nie chciałam oceniać tego w kontekście cuda architektury, bo nie taki był tego cel. Myśmy mówili wtedy o tym, czy to będzie skuteczne, czy nie. I jaki jest efekt?
No
efekt jest taki,
skuteczne,
że systematycznie w internecie widzimy filmy, na których nagrywane są podkopy pod murem, bo nie ma nawet uzbrojenia i te drabiny i wieszających się tam uchodźców.
I widzimy, jaka jest skala,
że co roku... bo rząd nigdy nawet nie złożył raportu z tego,
pani
na ile
poseł,
ten
znaczy, no,
mur
jeżeli
jest.
Pani nie wierzy na przykład danym Straży Granicznej, to jest pewien problem. No bo jeżeli nie wierzy pani Straży Granicznej, która codziennie podaje, ile osób próbowało przekroczyć granicę, no to rzeczywiście wtedy nie mam o czym rozmawiać, no bo na jakich liczbach mieliśmy operować.
A ma pan dane, ile osób przekroczyło granicę na poziomie Ukrainy wraz z ukraińskimi uchodźcami?
Nie, tych danych nie mam oczywiście.
Którzy do nas przyjeżdżali?
Tak, na pewno mnóstwo.
I dobrze wiemy, że tam część tego ruchu została przekierowana.
Tylko, że wie pani dobrze, jeżeli pani się tym interesuje, a ja się troszkę interesuję, jeżeli pani czyta po rosyjsku, a ja czytam, to pani wie, że na przykład w tej chwili obwód kaliningradzki podpisuje umowy na ruch lotniczy międzynarodowy. I to o dziwo, nie podpisuje tych umów z zachodem Europy, bo nie można tam latać, tylko podpisuje je właśnie na razie z Emiratami Arabskimi, ale są w planach również turystyczne loty, uwaga, z Iraku. Będziemy mieli to samo, co mieliśmy na granicy z Białorusią, tym razem na granicy z obwodem kaliningradzkim.
Bardzo prawdopodobne. To też mówiliśmy.
A wy protestowaliście przeciwko murom? Nie. Wykpiliście z WOT-u, że to prywatna armia ministra Błaszczaka.
Panie redaktorze, żeby było jasne, mówiliśmy wyraźnie, że Polska powinna trzymać się względnie procedur. Przyjmować uchodźców i wtedy decydować, czy to są faktycznie uchodźcy, czy to są emigranci ekonomiczni.
Widziała pani te tysiące osób na granicy jednego dnia. Wszystkich ich należało przyjąć, pani zdaniem?
Nie mówię, że przyjąć do kraju. Mówię przyjąć na granicy, przyjąć wniosek azylowy.
Ale co znaczy przyjąć
i
na granicy? Nie można ich przyjąć na granicy. Oni nie chcieli przechodzić na przejściu granicznym. Oni chcieli przejść przez nas.
Przekierować. No ale to jakby przekierować na przejście graniczne.
No i co dalej?
Tam,
ale oni nie chcieli chodzić. Właśnie cała zabawa polega na tym, że ci ludzie z różnych powodów, ja teraz nie chcę w to wchodzić, nie chcieli korzystać z przejść granicznych. Oni przechodzili przez las. Przecież pani to wie, wszyscy
panie
to widzieli.
Panie redaktorze, żeby było jasne, mamy w Polsce procedurę dotyczące zarówno uchodźców, którzy oczekują w Polsce schronienia z uwagi na to, że czują, że ich życie jest zagrożone, czyli mają ten status.
Tak plączecie we własne
nie,
słowa.
No nie, tak. My cały czas mówimy to samo. My tak? Cały czas mówimy to samo, że są procedury, których Polska
pani
powinna
mówi,
się trzymać.
Należy przyjąć uchodźców.
Ale pani nie daje
granicy.
Skończyć zdania, panie redaktorze. Jak mam wyjaśnić swoje
Proszę
zdanie?
Proszę wyjaśnić.
No to już mówię. Panie redaktorze, jest wniosek. Jeden będzie składał o to, że chce na terenie Unii Europejskiej czy w Polsce pracować. Inny, że chce status uchodźcy uciekającego z terenu
Czyli
wojny.
Czyli należy ich
My
wpuścić do Polski.
Nie, ja mówię przyjąć wniosek i rozpatrzyć.
Ale gdzie jak można przyjąć wniosek, nie wpuszczając człowieka? Pani nie wie, o czym pani mówi, pani poseł.
Nie, no wpuszczamy go, przetrzymujemy
no,
w ośrodku dla uchodźców, rozpatrujemy wniosek, jeżeli jest niezasłużony.
Czyli pani zdaniem należało te tysiące ludzi wpuścić do Polski?
Przejść przez nimi przez procedurę. Wstrzymywanie i przepychanie, proszę mi wierzyć, ale te pushbacki, znaczy z Chrystusem na usta odsyłali dzieci do lasu bez butów
poseł,
i skarpetek.
Jeszcze raz. Trzeba po prostu wpuszczać wszystkich uchodźców albo wszystkich, którzy
Trzeba
stają...
Trzeba rozpatrywać wnioski
Mogę
tych
dokończyć?
Uchodźców. Proszę.
Trzeba, ja zapytam. Mhm. Trzeba ich wszystkich, tych, którzy staną na granicy. Mur nam niepotrzebny. Trzeba ich wszystkich wpuścić do Polski, zakwaterować w ośrodku dla uchodźców i tam rozpatrywać wnioski. Dobrze zrozumiałem pani stanowisko?
Ci, którzy chcą pójść drogą legalną, rozpatrzyć wnioski, jeżeli są zasadne, to wstrząć procedurę azylową, ale jeżeli są niezasadne, odesłać do kraju pochodzenia.
Podstawowe jest pytanie, czy należy ich wpuścić do Polski? I pani mówi tak.
No, ale ja powiedziałam. Całą procedurę.
Dobrze, pani poseł, skoro... No dobrze, to
nie,
jest...
Nie, no wytłumaczyłam, że byli ludzie, którzy chcieli pójść drogą legalną i byli ludzie, którzy nie chcieli pójść drogą legalną. Dla nas prosta było tylko otwarta droga legalna. Jeżeli
no nie,
w drodze legalnej
nie żadnej drodze
są
legalnej,
procedury,
tylko przechodzeniu przez granicę.
Ci
ludzie nie przechodzili przez przejście graniczne, tylko lasem. A pani
Też
mówi,
powiedziałam,
że...
jeżeli ktoś chciał się poddać legalnej procedurze, trzeba było ją zastosować.
Ale
pewnie nie każdego
nie
byśmy do tego
Nikt się nie
zmuszeli.
Chciał poddać legalnej
No nie
procedurze.
Były osoby, które zgłaszały, że chcą złożyć wnioski azylowe Ale i one nie były przyjmowane i rozpatrywane. Tak jak powiedziałam, tych,
dlaczego?
Którym się należy, przyjąć. Tych, którym się nie należy, odesłać do kraju pochodzenia,
dobrze.
Ale w cywilizowany sposób.
Dobrze, ostatnie zdanie w tej sprawie. Czy jak będzie rządziła Polska 2050 i od pani by to zależało, to pani by doprowadziła do tego, że ci ludzie by wjeżdżali do Polski i dopiero wtedy byśmy procedowali?
Od Polski, jeżeli to będzie zależało od Polski 2050, będziemy faktycznie rzeczowo rozpatrywać, kto jest faktycznie uciekinierem, uciekającym z terenu wojny. Tak jak dzisiaj przyjęliśmy Ukraińców, którzy uciekali z terenu wojny, takich ludzi trzeba przyjmować
różnica,
i chronić, a innych
poseł,
odsyłać do kraju pochodzenia.
Ukraińcy,
chyba, że chcą u nas pracować, pracy też u nas
poseł,
pod dostatkiem.
Różnica jest taka, że Ukraińcy uciekają przed Putinem, a ci na Białorusi uciekali dlatego, że Putin ich zaprosił na zaproszenie Putina.
Ale
to
dokładnie
jest
i to trzeba rozgraniczać.
Pani poseł, dlaczego nie chce pani, żeby Polska otrzymała reparacje?
Panie redaktorze, co do założenia, bardzo bym chciała, tylko bardzo nie chcę, żeby klasa polityczna się tym bawiła i robiła puste, że tak powiem, spektakle w tym zakresie.
A kto ma to załatwić, jeżeli nie posłowie po co my, no, po co my panią wybraliśmy i po co pani płacimy?
Od tego jest rząd, by zbudować wokół tego większość. I proszę,
no to właśnie budował przez uchwałę sejmową. Pani w tej sprawie była... pani w tej sprawie wstrzymała się od głosu, czyli nie chciała pani reparacji.
Nie chciałam wziąć udziału w pustych popisach politycznych.
A Platforma na przykład nie miała w tej sprawie problemu?
No, ale to jest zdanie Platformy. Mamy prawo mieć inne. Jestem przedstawicielem Polski 2050. Myśmy uznali, że to jest wykorzystywanie interesu narodowego do rozgrywek politycznych.
To niech pani jasno teraz powie. Dobrze, jeszcze
jak
raz.
Trzeba
czy Polska powinna, czy jak pani będzie miała o tym decydować, to Polska domagałaby się twardo reparacji od Niemiec?
Panie redaktorze, pan dobrze wie, od czego takie reparacje zależą. Od tego, ilu sojuszników
dobrze wiem,
mamy.
Dobrze wiem, że pani nie chce odpowiedzieć na to pytanie.
Nie, no ale proszę mi powiedzieć, jakiego sojusznika w sprawie reparacji ma dzisiaj PiS?
Czy pani byłaby łaskawa odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli pani będzie rządzić, gdyby od Polski 2050 to zależało, to Polska będzie domagała się reparacji od Niemiec, czy uzna to za bezcelowe i nie będzie?
Panie redaktorze, co do kwestii reparacji, powiedzieliśmy bardzo
nic
wyraźnie,
w tej sprawie nie powiedzieliście
krzywda,
wyraźnie. W tej sprawie nie jest pani w stanie odpowiedzieć.
Nie, powiedzieliśmy wyraźnie, Niemcy nie rozliczyli się z krzywd wyrządzonych narodowi polskiemu w trakcie II wojny światowej. Tak, to prawda.
Czy w związku z
czy
tym...
dzisiaj dochodzenie reparacji jest możliwe? Mam wątpliwość, ponieważ polski rząd nie ma żadnego sojusznika w tej sprawie. Nikt nie popiera. Gdyby
czyli
pan
Paulina
dzisiaj zapytał...
Henik-Kloska nie czy... będzie domagała się reparacji od Niemiec, dlatego że...
A zna pan w ogóle cały wniosek, który został w tej sprawie złożony do rządu niemieckiego? Bo opozycją się rząd nie podzielił tymi dokumentami.
Nie, przepraszam. Te dokumenty... O dziwo wiem, co tam jest napisane, tak jak wszyscy,
z przekazów niemieckich prasy. Proszę.
Pani poseł, problem jest taki. Ja nie pytam teraz o to, co robi PiS. Ja pytam o to, co zrobi Polska 2050. Pani
ale to, co robi PiS, pokazuje, bo we wniosku nawet nie ma słowa o reparacjach. Pan wie o tym.
Tak, chodzi o...
Ale wiem to z prasy niemieckiej, bo polski rząd z opozycją nie podzielił się treścią tego wniosku.
Pani poseł, to ostatnie...
To pokazuje ich prawdziwe intencje.
A pani potrafi kochać?
Bardzo. Mam dwie córki i męża.
Ale Donald Tusk mówi o czym innym. Donald Tusk mówi o miłości w polityce. Pytam, czy publicznie, w polityce pani potrafi kochać?
Nie, no polityka nie jest dla mnie miejscem do kochania, raczej do załatwiania konkretnych spraw w imieniu obywateli.
Umieć kochać, to znaczy także umieć robić dobrą politykę, tak mówi Donald Tusk. Jeśli ktoś nie potrafi kochać, to będzie gotował naprawdę bardzo dużo nieszczęścia ludziom. Szczególnie wtedy, jeśli...
Proszę zaprosić Donalda Tuska i zapytać go,
myślałem,
o co chodziło.
Może pani...
chodzi o wrażliwość na drugiego człowieka. Jestem wrażliwa na drugiego człowieka.
To ostatnie zdanie. To nie pani powie coś dobrze o na przykład Antonim Macierewiczu.
Najlepsze, co mogę zrobić, to przemilczeć to pytanie.
Czy jednak nie potrafi pani kochać każdego?
No każdego nie deklarowałam tego, wchodząc do polityki.
Paulina Henik-Kloska, Polska 2050, 2050. Pamiętajcie, nie 2050.
Słoik.
2050 nie było mowy, że nie można.
Nie można. Polska 2050, Szymona Hołowni. Taka jest nazwa naszej partii.
A jak Szymon Hołownia zrezygnuje z partii, to będziecie musieli zmienić nazwę?
Z czasem możliwe, że ją skrócimy. Każdy ma prawo odzyskać swoje nazwisko do celów prywatnych.
Była Nowoczesna Ryszarda Petru, był ROP Jana Olszewskiego, ale do ROP Jana Olszewskiego nie należał Jan Olszewski. Takie to w polskiej polityce.
Do Polski 2050 Szymona Hołowni. Szymon Hołownia należy, jest też prezesem tego ugrupowania i stoi na jego czele.
Każdy ma swojego prezesa, jak widać. Bardzo serdecznie państwu dziękuję, kłaniam się nisko. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.